Maciej Wilkowski, dzień dobry. Sierpień był w naszym regionie rekordowym miesiącem tego roku pod względem zakażeń koronawirusem. Niebawem możemy spodziewać się wzrostu zachorowań na grypę. Między innymi o tym w rozmowie Dnia Polskiego Radia PIK będę rozmawiał z doktorem nauk medycznych Pawłem Rajewskim, wojewódzkim konsultantem w dziedzinie chorób zakaźnych. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, pan wie, bo już spotykaliśmy się w przeszłości, że ja zbieram te dane od początku pandemii, wpisuję te cyferki każdego dnia i widzę, że rośnie. Maj 34 zakażenia, czerwiec 101, lipiec 366, sierpień 2015. Mówimy o naszym regionie. Rekord tego roku, bo w styczniu było tych zakażeń 1549. Z czego to wynika?
Tak, to samo jest obserwowane w innych krajach europejskich, ale również w Ameryce. Jest to spowodowane nowymi podwariantami wariantu Omikron, czyli tego względnie łagodnego, o łagodniejszym przebiegu, który daje mniej przypadków ciężkiego COVID-19, ale o większej transmisji, czyli łatwiej się nim zakażać. Jest to przede wszystkim podtyp JN1N1, czyli tak zwany flirt. W krajach europejskich...
Brzmi niewinnie,
jak flirt z wirusem, rzeczywiście, ale też i większość przypadków jest niewinny, w cudzysłowie oczywiście.
Czy mogą być te zakażenia przez nas niezauważone?
Absolutnie tak. Nawet 90-99%, czyli bardzo dużo, może przebiegać zupełnie subklinicznie, bez objawów klinicznych lub tylko z takimi niewielkimi objawami zwykłego przeziębienia, które bagatelizujemy. Jednakże część może przebiegać w sposób cięższy, szczególnie u osób starszych, u osób z chorobami przewlekłymi, czy serca, czy płuc, czy z niedoborami odporności, takie jak choroby nowotworowe lub leczenie immunosupresyjne.
Czy to, że teraz mamy taki łagodny wariant, oznacza, że ten wirus, tak upraszczam bardzo, słabnie i on właściwie będzie wymierał?
To, że słabnie, czyli ma lżejszy przebieg kliniczny, obserwujemy już od tak zwanej piątej fali, jak pojawił się wariant Omikron i późniejsze zachorowania były spowodowane podwariantami tego właśnie wariantu Omikron, czyli on ma coraz lżejszy przebieg, coraz mniejsze powinowactwo do tkanki płucnej, coraz bardziej przypomina chorobę przeziębieniową, ale ma większą transmisję, czyli łatwiejszą zakaźność. I rzeczywiście jest to obserwowane, że on słabnie, tak jak pan redaktor mówi. Nie obserwujemy w tej chwili jakichś niepokojących mutacji, że on może zmutować w taką stronę, że będzie bardziej agresywny, tak jak to obserwowaliśmy w pierwotnym SARS-CoV-2, czy w podwariancie alfa, beta czy delta.
W przeszłości, gdy mieliśmy te wielkie fale zakażeń koronawirusa, mówiło się, że one i tak są niedoszacowane, bo trzeba to mnożyć razy 2, razy 3, wtedy bardzo wiele testów było wykonywanych, to razy ile trzeba teraz mnożyć?
Tak, wtedy się testowaliśmy masowo, były takie wytyczne, w tej chwili nie testujemy się prawie w ogóle, bagatelizujemy objawy, w tej chwili spokojnie możemy przyjąć, że 10-15-krotnie więcej zakażeń możemy obserwować i pewnie ta liczba będzie wzrastać wraz ze szczytem tej fali, którą teraz obserwujemy, a ten szczyt spodziewamy się na wrzesień, październik, związany jest to z powrotem do szkół dzieci oraz z rozpoczęciem roku akademickiego.
No właśnie, w tym roku ta fala przyszła wcześniej niż w ubiegłym roku, niż w 2021, a podobnie jak w 2022 roku. No to czy grozi nam nałożenie na siebie fal zakażeń koronawirusa i zakażeń grypą?
Oczywiście, że tak, bo zaczyna się wrzesień, październik, listopad, grudzień, czyli jesień, zima, typowy okres wzmożonej zachorowalności na wirusa grypy, ale nie tylko grypy, ale również RSV, pamiętacie państwo przełom tego roku, oraz typowe infekcje wirusowe, które nam towarzyszą każdego sezonu, więc na pewno bardzo dużo osób będzie zgłaszało się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z objawami infekcji, zazwyczaj górnych dróg oddechowych. Na pewno wiele osób będzie chorowało i nie będzie się zgłaszać, natomiast spodziewam się, że w szpitalach nie będzie aż tak dużo osób hospitalizowanych z powodu samego COVID-19 z uwagi właśnie na ten łagodny wariant.
Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny powiedział, że wzrost liczby zakażeń w lipcu i sierpniu to efekt małej liczby szczepień i ogólnego spadku odporności. Dlaczego Polacy nie chcą się szczepić?
To zjawisko obserwowane jest od dawien dawna, bowiem po pierwsze bardzo dobrze w Polsce ma się ruch antyszczepionkowy. Po drugie nie ma de facto żadnych narzędzi, które zmuszają, w cudzysłowie oczywiście, do szczepień obowiązkowych, które są obowiązkowe. Straszymy, ale póki co nie jest to wymagalne, więc bardzo często również jest odwrót, próba tego odwrotu od szczepień obowiązkowych, obowiązkowych, a tym samym od szczepień zalecanych, jak na przykład szczepienie przeciw grypie, czy szczepienie przeciw COVID-19. Związane jest to z tym, że no nie mamy kultury szczepień w Polsce, nie mamy tej edukacji prozdrowotnej od wczesnych lat dziecięcych. Bardziej słuchamy mediów społecznościowych, bardziej słuchamy koleżanki, kolegów, tak zwanych fake newsów. Nie potrafimy racjonalnie oddzielić informacji prawdziwych od informacji, które są niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. I niestety obserwujemy to co roku również przy szczepieniach przeciw grypie. W Polsce zaledwie 2-4% szczepi się przeciw grypie. Jest to bardzo, bardzo mało, a wirus ten potrafi być bardzo groźny, szczególnie u kobiet w ciąży, szczególnie u osób starszych z chorobami przewlekłymi.
A wydawać by się mogło, że takie zachęty jak na przykład darmowe szczepienia dla pewnych grup powinny spowodować to, że na przykład w tych grupach, mówię o seniorach, o dzieciach do 18 roku życia, ta liczba zaszczepionych wzrośnie. Tak się jednak nie stało.
Niestety nie, ale...
A wydawać by się mogło, że za darmo to i sól słodka.
Ale jakby to był tak zwany towar spod lady, pamięta pan redaktor, pamiętacie państwo pierwsze szczepienie przeciw COVID-19 i słynny Warszawski Uniwersytet Medyczny, gdzie szczepili się celebryci poza kolejnością. Myślę, że wtedy by wzrosła liczba, która by się szczepiła. Oczywiście żartuję. Tu musimy rzeczywiście odrobić lekcję tej profilaktyki prozdrowotnej i wreszcie zrozumieć, że szczepienia są największym osiągnięciem medycyny XXI wieku. Dzięki szczepieniom ochronnym my dożywamy do tych lat, które dożywamy. Kiedyś, jak nie szczepiono szczególnie dzieci przeciwko chorobom wieku dziecięcego, dzieci nie dożywały 20-30 lat, bo umierały właśnie na te choroby zakaźne wieku dziecięcego. Udało nam się wyplenić ospę prawdziwą, a więc to jest jeden z największych sukcesów medycyny. Więc szczepienia nie dość, że są bezpieczne, to są naprawdę skuteczne i są jednym z najbardziej spektakularnych osiągnięć medycyny.
Przypomnę, gościem rozmowy Dnia Polskiego Radia PIK jest dziś doktor nauk medycznych Paweł Rajewski, wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych. Czy wy, lekarze, eksperci, jesteście w stanie przewidzieć to, jaka w tym roku będzie grypa, jaki to będzie wariant, czy tę grypę będzie się przechodziło ciężej niż w poprzednich latach, czy być może będzie ona łagodniejsza?
Niestety tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, aczkolwiek tak jak pan redaktor wspomina, generalnie wirus grypy przebiega też stosunkowo łagodnie, ale boimy się powikłań, boimy się konsekwencji. Te powikłania mogą spotkać każdego, nie tylko osoby starsze, ale również osoby młode, osoby w kwiecie wieku, w pełnej sile i te powikłania są groźne, jak na przykład zapalenie mięśnia sercowego, ciężkie zapalenie płuc, czy zapalenie opon mózgowych i mózgu. Ja już widziałem osoby młode, 20-30-letnie, które musiały mieć w konsekwencji zakażenia grypy wykonany przeszczep serca.
Wymieniał pan koronawirus, RSV, grypa, no ale kolejne wirusowe zakażenie to monkeypox, mpox, czyli małpia ospa. Pojawił się nowy wariant tej choroby zwany 1B, który łatwiej przenosi się z człowieka na człowieka i przebieg choroby jest cięższy. Czy mamy się czego obawiać? Zważywszy, że lokalizacja tej choroby kojarzy nam się głównie z Afryką.
Straszyć na pewno nie powinniśmy, ale na pewno przypadki kliniczne w Polsce, również w Bydgoszczy, mogą się oczywiście pojawić.
A były takie w przeszłości?
Były. No pamiętacie państwo tą wzmożoną liczbę zachorowań 2020-2023. To był troszeczkę inny wariant małpiej ospy, a w zasadzie nie powinniśmy już mówić o małpiej ospie, bo ta nazwa się zmieniła. Powinniśmy mówić o mpox, żeby nie stygmatyzować tych biednych małp, bo wiadomo, że jak się będziemy stygmatyzować, to ktoś wpadnie na pomysł, że może te małpy trzeba unicestwić, może będzie trzeba je wyplenić. Absolutnie nie. I te przypadki się zdarzały. Były to głównie łagodne przebiegi, trochę przypominające zwykłą ospę, jaką pamiętacie państwo, zaczynające się objawami pseudogrypowymi, z wysoką temperaturą, z powiększeniem węzłów chłonnych, a później z charakterystyczną wysypką. Oczywiście nie jest to nowa choroba, bo pierwsze przypadki małpiej ospy to 1970 rok, oczywiście mówimy o człowieku wykryte w Demokratycznej Republice Kongo, aczkolwiek to generalnie wirus szerzy się w Afryce wśród gryzoni. Rzadziej przechodzi na człowieka. Do zakorzenia człowieka głównie dochodziło przez ugryzienie lub bezpośredni kontakt z mięsem, płynami ustrojowymi lub zmianami na skórze czy śluzówkach zakażonego zwierzęcia. W tej chwili rzeczywiście w sprzyjających warunkach mpox może przenosić się z człowieka na człowieka głównie pewnie przez bliski kontakt, ale ten kontakt nie tak jak przy koronawirusie, który jest bardzo krótki. Tutaj przynajmniej parę godzin z twarzą twarz z człowiekiem, ale również, i to jest najwięcej przypadków obecnie obserwowanych w tej fali 2022-2023 i w tej chwili pojedyncze te przypadki w Europie, przez kontakty seksualne. Przez kontakty seksualne oraz przez przebywanie w tym samym pomieszczeniu, spaniu w tym samym łóżku, spanie w tym samej pościeli właśnie z osobą zakażoną.
Może tak się zdarzyć, że będziemy psioczyć na komary. To zdanie wypowiedziałem w kontekście tego, że pojawiają się w Europie przypadki gorączki zachodniego Nilu. To jest wirusowa choroba przenoszona właśnie przez komary, które obok dzikich ptaków są rezerwuarem wirusa. Mieliśmy przypadki w naszym regionie, w naszym kraju tej choroby, gdzie do zakażeń dochodziło na terenie kraju, a nie została ta choroba przywieziona.
W tej chwili nie przypominam sobie takiego przypadku, aczkolwiek gorączki krwotoczne mieliśmy w Polsce i też myślę, że część gorączek krwotocznych, które mogą wystąpić w Polsce, chociaż bardzo rzadko, nie są wykrywane, bo większość z nich może rzeczywiście przebiegać też pod jakby maską objawów grypopodobnych. Oczywiście możemy się spodziewać, że w przyszłych latach pojawią się choroby, których do tej pory w Polsce nie spotykaliśmy, czyli tak zwane choroby tropikalne związane z medycyną podróży. Z tego względu, że po pierwsze ociepla się klimat, po drugie coraz więcej podróżujemy w różne kraje, do których do tej pory nie podróżowaliśmy, nie szczepimy się na szczepienia zalecane przed medycyną podróżu, nie stosujemy profilaktyki malarycznej. Oczywiście nie zarazimy się na przykład malarią, jeżeli ktoś wróci z krajów i jest zakażony chorobą na malarię, drugi człowiek się nie zarazi, chyba że będzie odpowiedni komar, aczkolwiek może tak się pojawić, bo klimat się ociepla i mogą te gatunki w Polsce również się pojawić. Te gatunki tych komarów takich spotykanych w Afryce w krajach, gdzie przenoszą się na przykład gorączki krwotoczne czy malaria, pojawiają się, jak pan redaktor wspominał, w Europie i te przypadki będą się zdarzać. Czasami bywa tak, że taki biedny komar może wsiąść przysłowiowo do samolotu i przylecieć do samolotu. Też się takie przypadki zdarzają, aczkolwiek w tej chwili specjalne replementy są rozpryskiwane w samolotach przed właśnie podróżą. Ostatnio miałem pacjenta z dengą, czyli gorączką krwotoczną, jedną z najczęstszych, przywiezionych z krajów egzotycznych i tu w Bydgoszczy był hospitalizowany.
No właśnie chciałem dopytać pana doktora, jakie choroby przywozimy z wakacji i jakie zakażenia?
Rozmaite. Malarię, dengę, rozmaite biegunki podróżnych i to dosyć ciężkie, czy shigellozy, czy salmonellozy, czy dur brzuszny. Tych chorób przywożonych z zagranicy jest dosyć dużo i możemy się spodziewać, że będzie więcej, bo lubimy podróżować. Oczywiście zachęcam do podróży, i podchodzenia racjonalnego, czyli przeczytać, dobrze przygotować się. Jeżeli można zastosować chemoprofilaktykę, jak na przykład przeciwmalaryczną zalecaną, trzeba ją zastosować, trzeba stosować replementy, ale również trzeba pomyśleć o szczepieniach ochronnych, szczególnie jeżeli wybieramy egzotykę.
Wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, doktor nauk medycznych Paweł Rajewski był dziś gościem Rozmowy Dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Maciej Wilkowski, do usłyszenia.